Materiał jest fragmentem książki Od mostów do Hohenlischen z archiwum Hansa Albrechta Herznera. Autor Grzegorz Bębnik. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Dawid Miązek. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Oficer Abwery. Trudno powiedzieć, czy przydział do Abwery spodobał się samemu Herznerowi. Służba w charakterze oficera wojskowego kontrwywiadu, nie tylko w Abwerze czy strukturach sztabowych, lecz również w wydziałach Fremdeheere, była wówczas uważana za daleko mniej prestiżową aniżeli na stanowiskach operacyjnych czy po prostu liniowych. Jak słusznie zauważa Heinz Hyne, dla zdolnych i zorientowanych na karierę oficerów pisanie raportów o meldunkach agenturalnych i życie w zakonnej anonimowości tajnych służb in der Anonymität eines Geheimdienstlichen Münzordens nie było raczej najbardziej pożądanym życiowym celem. Z całą jednak pewnością w charakterze podwładnego admirała Canarisa nie znalazł się Herzner przypadkowo. Droga do Abwery musiała tu być konsekwencją jego wcześniejszej, a opisanej wyżej aktywności. Przede wszystkim uczestnictwa w kręgu naumburskim oraz osobistej znajomości z Friedrichem Wilhelmem Heinzem już od kwietnia 1936 roku zatrudnionym w berlińskiej centrali Abwery. Ściśle jest z tym również związana inna jeszcze okoliczność, będąca przy tym najbardziej bodaj tajemniczym, może poza samymi okolicznościami śmierci, fragmentem życiorysu Herznera. Mowa o tak zwanym spisku wrześniowym, Septemberverschwörung. Spisek ten korzeniami tkwił w wizjach antyhitlerowskiego przewrotu pielęgnowanych przez spiskowców ze sfer wojskowo-konserwatywnych. Jednak swą dynamikę zawdzięczał kryzysowi sudeckiemu z września 1938 roku, gdy wydawało się, że eskalowanie przez Hitlera żądań wobec Czechosłowacji musi doprowadzić do wybuchu europejskiej wojny, w której Niemcy w konfrontacji z potencjałem militarnym Zachodu byłyby bez szans, w kręgach Wehrmachtu, przy jak zwykle współudziale Abwery, zwłaszcza zaś niezmordowanego w podobnych okazjach Hansa Ostera, zawiązano spisek celem usunięcia czeskiego Gefreitera i neutralizacji nazistowskiego aparatu władzy, następnie zaś ogłoszenia księcia Wilhelma regentem Rzeszy, Reichsregent, z perspektywą obwołania go w najbliższej przyszłości królem. Sam Hitler miał być aresztowany przez pozostającą pod dowództwem Heinza niewielką, mniej więcej 30-osobową grupę szturmową Stosstrupp. Prominentni uczestnicy spisku, jak Karl Gerdeler czy generał Erwin von Witzleben, zamierzali następnie zmusić Führera i kanclerza Rzeszy do zrzeczenia się władzy. Jednak Heinz i podlegli mu bezpośredni wykonawcy przedsięwzięcia w tajemnicy podjęli decyzję o zlikwidowaniu dyktatora w zainscenizowanej strzelaninie, co sam Heinz obrazowo określił jako spisek w spisku. Jak podaje Michael Müller, do grupy szturmowej wyszukano osoby będące w stanie skutecznie przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcie, odważne i zarazem pozbawione skrupułów, zmotywowane, ale bez własnych politycznych ambicji, gotowe po coup d'état ponownie wycofać się do drugiego szeregu. Joachim Fest obrazowo, ale i ze sporą przesadą pisze natomiast o oddziale specjalnym Kommandoeinheit, zuchwałych i potrafiących obchodzić się z bronią ludzi o naturze współczesnych landsknechtów. Wśród tych osób był również Hans Albrecht Herzner, świeżo promowany doktor i, jak utrzymuje zarówno Heinz, jak i Miller, już wtedy współpracownik wrocławskiej Abwehrstelle. Więcej nawet, sam Herzner rozważany miał być jako dowódca drugiego, w końcu jednak niepowołanego do życia, oddziału przeznaczonego tym razem do unieszkodliwienia Himmlera, Göringa i Goebbelsa. Mocno zaawansowane oraz, co przyznają chyba wszyscy znawcy problemu, rokujące naprawdę spore nadzieje na powodzenie, plany przewrotu upadły z chwilą podpisania traktatu monachijskiego. W tym kontekście przyznanie Herznerowi rok później medalu pamiątkowego 1 października 1938 roku może mieć posmak cokolwiek ironiczny. Ponownie należy przyjąć, że zaliczenie do wąskiego, w całym tego słowa znaczeniu, elitarnego kręgu grupy szturmowej zawdzięczał Herzner kontaktom wyniesionym ze Stahlhelmu oraz personalnie Heinzowi, który już po wojnie przedstawiał się wręcz jako mentor tego, jak wówczas podawał, zdeklarowanego chrześcijanina i oficera od lat aktywnie działającego w ruchu oporu. Heinz utrzymywał też, że w rodzinnym domu Herznerów w Berlinie Zehlendorf już od 1938 roku przechowywana była specjalnie skonstruowana bomba wystarczająca do wysadzenia w powietrze pociągu, którym zwykł poruszać się Hitler. Herzner bowiem, twierdził Heinz, nigdy nie zachwiał się w swym zamiarze przeprowadzenia zamachu na Hitlera. To nader interesująca opinia, godna przy tym skonfrontowania z przytoczonymi przez Suzanne Meinl wspomnieniami Erwina Lachausena, w myśl których Herzner w listopadzie 1939 roku odbył podróż do Szwecji, skąd w porozumieniu z samym Lachausenem, ale też Heinzem i Osterem, przywiózł jakoby materiały wybuchowe i zapalniki, mające posłużyć do zamachu na Führera. Z zamieszczonej tu reprodukcji paszportu Herznera, wystawionego w maju 1939 roku na fałszywe nazwisko doktora Heinricha Herzoga, wynika, że faktycznie podróżował on do Szwecji. Tyle, że w maju 1940 roku. Tezę o sprowadzeniu wówczas do Niemiec materiałów wybuchowych i podobnego im wrażliwego bagażu uwiarygadnia zresztą możliwa do prześledzenia trasa tej eskapady. Do Szwecji udał się mianowicie Herzner drogą powietrzną przez Berlin-Tempelhof, powrócił natomiast morską, przez Sassnitz na wyspie Rugi. Powstaje zatem pytanie, czy aby Heinz i Lachausen właściwie lokują w czasie opisywane przez siebie wydarzenia. By zamknąć ten wątek, nieuchronnie zmierzający do przedstawienia wzajemnej relacji Heinza oraz Herznera w kategorii mistrz-uczeń, wspomnieć należy jeszcze i o tym, że to właśnie Heinzowi zawdzięczać miał Herzner późniejsze dowodzenie grupą Nachtigall w początkach wojny niemiecko-sowieckiej. Z całą natomiast pewnością z inspiracji Heinza powstały nieprawdopodobnie dla Herznera hagiograficzne opisy akcji na przełęczy Jabłonkowskiej, zweryfikowane na dobrą sprawę dopiero przez Herberta Schindlera. We Wrocławiu Herzner służyć miał do 6 listopada 1939 roku. Na ten czas przypada zarówno jego bojowy debiut, czyli właśnie akcja na przełęczy Jabłonkowskiej, jak i zdobycie ostróg wojskowego wywiadowcy oraz oficera do poruczeń cokolwiek niecodziennych. Nie wiemy niestety, co zadecydowało, że to właśnie on właśnie w tym czasie trafił do placówki będącej, dosłownie, na pierwszej linii przygotowań wojennych, a w konsekwencji, że powierzono mu dowództwo nad przedsięwzięciem, które omal nie stało się przyczyną międzynarodowego skandalu. Oczywiście mogło to mieć i najpewniej miało związek z jego naukowymi zainteresowaniami i doktoratem poświęconym wszak polskim zagadnieniom, być może również ze wspomnianym już artykułem opublikowanym w 1931 roku na łamach Der Nahe Osten, czy też nawet, kto wie, doświadczeniem w górskich wędrówkach. Tak czy inaczej, to właśnie w szeregach wojskowego kontrwywiadu przyszło mu spędzić pozostałe lata życia. Materiał był fragmentem książki Od mostów do Hohenlisien z archiwum Hansa Albrechta Herznera. Autor Grzegorz Bębnik. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Dawid Miązek. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.